Słowacki, Mickiewicz, Fredro, Konopnicka, Wyspiański, Krasiński. Autorzy lektur szkolnych. Podręcznikowe wzorce. Niewiele wiemy jednak o ich prawdziwym życiu, które często było bardziej dramatyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie zostawili. W Polskim Radiu Białystok fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czyta Wojciech Chorąży.
Rzadko się zdarza, by znany i popularny artysta był tak bardzo uzależniony od związków z innymi osobami, jak Zofia Naukowska. Autorka Granicy całkowicie podporządkowała się decyzjom i opiniom najbliższej rodziny oraz swoich kolejnych partnerów. Natomiast gdy z powodów losowych zabrakło dotychczasowych mentorów, ich rolę przejęła służąca pisarki. Naukowską cechowała niezwykła wręcz eremofobia. Z obawy przed samotnością gotowa była na każdy kompromis, by tylko ocalić istniejący stan rzeczy. Wszystkie jej relacje z bliskimi można określić mianem toksycznych, ale Zofia nie potrafiła bez nich żyć, a tym bardziej tworzyć. Ojciec pisarki Wacław był znanym geografem, pedagogiem i publicystą. Wywarł ogromny wpływ na intelekt i poglądy córki, która uważała go za jednego z trzech najmądrzejszych ludzi, jakich spotkała. Silna osobowość ojca zadecydowała, że przez większość życia Zofia wiązała się z męskimi despotami i ulegała ich woli. W związkach uczuciowych poszukiwała dominującego substytutu ojca i właściwie tylko jej pierwsze małżeństwo z pisarzem i publicystą Leonem Rygierem miało inny charakter. Jednak wówczas żył jeszcze Wacław Naukowski i córka znajdowała w nim oparcie. Po śmierci ojca w 1911 roku rolę przewodnika duchowego Zofii częściowo przejęła matka. Pisarka okazywała rodzicielce szacunek i przywiązanie, które znacznie przewyższały standardowe relacje na linii matka-córka. Przez wiele lat mieszkała z nią pod jednym dachem, liczyła się z jej opiniami, nie zwracając uwagi na fakt, że Anna Naukowska zapadła na starczą demencję. Pozwoliła też matce zadecydować za siebie, gdy rozpadało się jej drugie małżeństwo z Janem Jurem Gorzechowskim. Pani Anna zdobyła się na męską decyzję, wspominała przyjaciółka pisarki Wanda Melcer, kładąc kres obłudnej i męczącej sytuacji, która od dawna zapanowała w domu państwa Gorzechowskich. Zajechała wynajętym przez siebie wozem meblowym, zapakowała pośpiesznie rzeczy i meble córki i zabrała ją do siebie, na Marszałkowską. Zofia Naukowska miała wówczas 45 lat i nadal nie potrafiła podejmować zdecydowanych działań w swoim życiu prywatnym. Uzależnienie od rodziny nie przeszkadzało Naukowskiej w poszukiwaniu związków uczuciowych z mężczyznami. Po rozpadzie małżeństwa z Rygierem przeżyła kilka romansów. Przez jej życie przewinęło się interesujące grono partnerów reprezentujących ówczesne polskie elity kulturalne. Poczynione wtedy obserwacje miały zaowocować literacko, gdyż na kartach powieści Naukowskiej pojawiło się wiele patologicznych typów męskich. Oszuści, defraudanci, kłamcy, hulaki za cudze pieniądze czy zwykli domowi sadyści. W tym mocno nieciekawym gronie zdecydowanie najlepiej prezentował się główny bohater Granicy, Zenon Ziembiewicz, którego jedynym defektem był bardzo słaby charakter. Tęsknota za ojcem spowodowała, że Naukowska poszukiwała mężczyzny o silnej osobowości i wreszcie takiego znalazła. Był nim kapitan 1. Brygady Legionów, wspomniany Jan Jur Gorzechowski, jedna z największych legend ruchu niepodległościowego. W dziejach Polski na zawsze zapisał się jako dowódca brawurowej akcji odbicia z Pawiaka 10 więźniów skazanych na karę śmierci. Silny charakter Gorzechowskiego zrobił na Naukowskiej nieprawdopodobne wrażenie, bo ten doświadczony konspirator i zawodowy wojskowy zdecydowanie odróżniał się od jej dotychczasowych znajomych. Pani Zofia doszła do wniosku, że kobieta powinna być nagrodą wojownika, a bohaterowi wolno być nawet dzikim i okrutnym. Fascynowała ją filozofia życiowa Jura, którego dusza była prosta, dzika i surowa. Po jego poznaniu zawiesiła na 3 miesiące wpisy w swoim dzienniku, co wcześniej zdarzyło się tylko po śmierci ojca. Kocham Jana, o którego wciąż drżę, notowała w październiku 1918 roku. Jest tutaj często, czasami codziennie. Dzikie, tajemne stworzenie, pełne zła i dobra. Nie potrzebuje czuwać nad tą miłością. Jest silniejsza od wszystkiego, co sobie pomyślę. Jest pewna, bo nie opiera się na żadnym nieporozumieniu ani złudzeniu, tylko na konieczności. Pobrali się w czerwcu 1922 roku i dopiero wówczas okazało się, jak bardzo są niedobrani. Gorzechowski chciał, by pisarka stała się typową oficerską żoną. Nie wystarczało mu, że przenosząc się z nim do Grodna, poświęciła dla niego kontakty z rodziną i karierę zawodową. Nic dziwnego, że na nowych znajomych robiła wrażenie zgaszonej, smutnej, prawie zlęknionej. Z rezygnacją przyjmowała fakt, że małżonek robił wszystko, by zniechęcić ją do pisania i starał się podporządkować sobie bez reszty. Po latach przyznawała, że Gorzechowski zmusił ją do wyrzeczenia się całych obszarów życia w dziedzinie zainteresowań psychicznych, literackich, wszelkiego współżycia intelektualnego. Jednak przez kolejne 5 lat nie myślała o porzuceniu męża, bo za bardzo obawiała się samotności. Gdy jednak Jur dostał przeniesienie do Brześcia, zrozumiała, że w małym, prowincjonalnym miasteczku nad Bugiem do reszty utraci możliwość pisania. Pod wpływem przyjaciół podjęła decyzję o powrocie do Warszawy, ale i wtedy nie myślała jeszcze o rozstaniu. Wciąż była uzależniona od męża i z radością powitała jego kolejne przeniesienie, tym razem do stolicy. Ponownie zamieszkali razem. Szybko jednak okazało się, że nie potrafią już żyć ze sobą. Małżeństwo stało się fikcją, co z bólem przyznawała sama pisarka. Nauczyła się ukrywać swoje uczucia przed mężem. Chowała przed nim również swój dziennik, gdyż Gorzechowski, jak na zawodowego żandarma przystało, miał zwyczaj kontrolować jej notatki.
Był to fragment książki Sławomira Kopra Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. Czytał Wojciech Chorąży. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Fronda oraz Polskie Radio Białystok.